Rozdział 17. Strażnik odpowiedzialności może zmienić wszystko. W czasie II wojny światowej Roger Fisher służył jako pilot. Potem dostał się na Wydział Prawa na Uniwersytecie Harvarda i przez 34 lata doskonalił umiejętności w zakresie negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów. W ramach założonego przez siebie Harvard Negotiation Project współpracował z wieloma państwami i światowymi liderami w zakresie negocjacji pokojowych, uwalniania zakładników oraz kompromisów dyplomatycznych. Ale chyba najciekawszy ze swoich pomysłów opracował w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, w dobie eskalacji zbrojeń nuklearnych. W owym czasie Fisher skupił się na opracowywaniu strategii, które mogłyby zapobiec wojnie atomowej i zwrócił uwagę na pewien niepokojący fakt. Otóż dowolny urzędujący prezydent, który miał dostęp do kodów mogących unicestwić miliony ludzi, tak naprawdę nie widziałby niczyjej śmierci, bo teatr działań wojennych znajdowałby się tysiące kilometrów od niego. Moja rada była bardzo prosta, pisał w 1981 roku. Należałoby umieścić kod nuklearny w małej kapsułce, a potem wszczepić tę kapsułkę w okolice serca ochotnika. Ów ochotnik, towarzyszący prezydentowi, nosiłby ze sobą duży rzeźnicki nóż. Jeśli prezydent zechciałby odpalić rakiety nuklearne, jedynym sposobem na to byłoby zabicie tego człowieka własnymi rękami. Prezydent powiedziałby: wybacz, George, ale teraz muszą zginąć miliony ludzi. Musiałby na kogoś popatrzeć i uświadomić sobie, czym jest śmierć. Śmierć niewinnego. Krew na dywanach w Białym Domu. Otwarcie oczu na rzeczywistość. Kiedy zasugerowałem to przyjaciołom w Pentagonie, odparli: Boże, przecież to okropne. Konieczność zabicia kogoś zaburzyłaby prezydentowi ocenę sytuacji. Być może nigdy nie nacisnąłby przycisku. W dyskusji poświęconej czwartemu prawu zmiany zachowania była mowa o tym, że dobre nawyki powinny przynosić natychmiastową satysfakcję. Propozycja Fischera jest odwrotnością czwartego prawa. Spraw, by jak najszybciej stało się to zniechęcające. Na tej samej zasadzie, na jakiej jesteśmy bardziej skłonni powtórzyć doświadczenie, które ma przyjemny finał, z większym prawdopodobieństwem zechcemy uniknąć doświadczenia, które kończy się boleśnie. Ból jest dobrym nauczycielem. Jeśli pomyłka jest dotkliwa, korygujemy ją. Jeżeli pomyłka jest względnie bezbolesna, zostaje zignorowana. Im bardziej kosztowny jest błąd i im szybciej za niego płacimy, tym szybciej wyciągamy wnioski. Groźba dorobienia się złej opinii sprawia, że hydraulik stara się dobrze wykonać swoją pracę. Ryzyko, że klient zrezygnuje z wizyty w lokalu, skłania kucharza do przyrządzania smacznych potraw. Konsekwencje przecięcia nieodpowiedniego naczynia krwionośnego sprawiają, że chirurg do perfekcji opanowuje anatomię człowieka i operuje z najwyższą ostrożnością. W przypadku poważnych następstw ludzie szybko się uczą. Im szybciej przychodzi kara, tym mniej prawdopodobne jest zachowanie. Jeśli chciałbyś uniknąć złych nawyków i wyeliminować niezdrowe zachowania, to zwiększenie ich bezpośredniego kosztu stanowi znakomity sposób na obniżenie ryzyka ich występowania. Powielamy złe nawyki, bo w jakiś sposób nam służą, a to sprawia, że trudno je wykorzenić. Najlepszym znanym mi sposobem na wyjście z tej sytuacji jest przyspieszenie nadejścia kary związanej z danym zachowaniem. Między działaniem a jego skutkami nie może być przerwy. Jeśli tylko działanie zacznie powodować natychmiastowe konsekwencje, zachowanie będzie się zmieniać. Kara za zwłokę przyczynia się do terminowych wpłat przez klientów. Uwzględnienie nieobecności na zajęciach w ocenie końcowej zwiększa frekwencję uczniów. Potrafimy pokonać wiele przeciwności, byle uniknąć nawet niewielkiej, ale bezpośredniej kary. Są oczywiście pewne granice. Jeżeli zamierzasz zmienić zachowanie poprzez kary, to ich wymiar musi być adekwatny do wagi zachowań, które kary te mają korygować. Abyś mógł być produktywny, cena za odłożenie zadania na później musi być wyższa niż zysk z działania. Kara za palenie w restauracji albo niesegregowanie odpadów jest wystarczająco dotkliwa i skutecznie egzekwowana. Zasadniczo im bardziej bezpośrednie, namacalne, konkretne i natychmiastowe są konsekwencje jakiegoś działania, tym większa szansa, że wpłyną one na zachowanie. Im bardziej ogólnikowe, niemierzalne, niejasne i opóźnione są konsekwencje, tym mniej prawdopodobny jest ich wpływ na zachowanie. Na szczęście istnieje prosty sposób na dodanie bezpośredniego kosztu do dowolnego złego nawyku. Tworzenie kontraktu nawyku. Kontrakt nawyku. Pierwsza amerykańska ustawa nakazująca używanie pasów bezpieczeństwa została uchwalona w Nowym Jorku 1 grudnia 1984 roku. W owym czasie zaledwie 14% Amerykanów regularnie korzystało z pasów, ale miało się to wkrótce zmienić. Po 5 latach przepisy zobowiązujące do stosowania pasów bezpieczeństwa funkcjonowały już w połowie kraju. Obecnie zapinanie pasów jest wymagane prawem w 49 spośród 50 amerykańskich stanów. Nie chodzi tylko o rozporządzenia. Liczba ludzi używających pasów też zdecydowanie wzrosła. W 2016 roku ponad 88% Amerykanów zapinało pasy po zajęciu miejsca w samochodzie. W ciągu 30 lat nastąpił diametralny zwrot w nawykach milionów ludzi. Prawo i przepisy są przykładem tego, że rząd może wpływać na nasze nawyki, tworząc swoisty kontrakt społeczny. Jako społeczeństwo zgadzamy się na przestrzeganie konkretnych reguł, a następnie wymuszamy je jako grupa. Ilekroć nowe rozporządzenie wpływa na zachowanie, przepisy dotyczące użytkowania pasów bezpieczeństwa, zakaz palenia tytoniu w restauracjach, obowiązkowa segregacja odpadów, mamy do czynienia z przykładami kontraktów społecznych kształtujących nasze nawyki. Grupa zgadza się na określony sposób postępowania, a jeśli nie będziesz go przestrzegał, zostaniesz ukarany. Tak jak władze państwa wprowadzają przepisy, by obywatele postępowali praworządnie, tak ty możesz stworzyć kontrakt nawyku, aby wymagać praworządności od samego siebie. Kontrakt nawyku to ustna albo pisemna umowa z samym sobą, w której deklarujesz zobowiązanie wobec konkretnego nawyku oraz karę za złamanie umowy. Potem powinieneś znaleźć jedną albo dwie osoby, które będą twoimi strażnikami odpowiedzialności i podpiszą z tobą ów kontrakt. Brian Harris, przedsiębiorca z Nashville w stanie Tennessee, pierwszy pokazał mi praktyczne zastosowanie tej metody. Wkrótce po przyjściu na świat syna, Harris uzmysłowił sobie, że chce zrzucić kilka kilogramów. Sporządził kontrakt ze sobą, żoną i trenerem osobistym. Robocza wersja brzmiała: główne zadanie Briana na pierwszy kwartał 2017 roku to rozpoczęcie zdrowego odżywiania, aby lepiej się czuł, lepiej wyglądał i osiągnął długofalowy cel w postaci wagi ciała wynoszącej 90 kg przy 10% zawartości tkanki tłuszczowej. Pod tym oświadczeniem Harris rozpisał plan pozwalający osiągnąć idealny rezultat. Faza pierwsza: w pierwszym kwartale wrócić do ścisłej diety bazującej na wolno przyswajalnych węglowodanach. Faza druga: w drugim kwartale zacząć dokładnie monitorować makroskładniki odżywcze. Faza trzecia: w trzecim kwartale ulepszyć i utrzymać jadłospis oraz program treningowy. Na koniec Brian spisał wszystkie codzienne nawyki, które miały poprowadzić go do celu. Na przykład codziennie zapisywać wszystkie spożywane produkty i ważyć się. Po każdym nawyku wymienił kary za niedotrzymanie planu. Jeśli Brian nie wywiąże się z tych dwóch zobowiązań, podlega następującej karze. W każdy dzień roboczy oraz w niedzielę, aż do końca kwartału, musi się elegancko ubierać. Elegancki ubiór definiuje się jako nienoszenie dżinsów, t-shirtów, bluz z kapturem i shortów. Ponadto pominięcie jednego dnia w dzienniku żywieniowym skutkuje przekazaniem Joey'owi, jego trenerowi, kwoty w wysokości $200 na dowolne wydatki. Na dole strony podpisy złożyli Harris, jego żona i trener osobisty. W pierwszym odruchu uznałem umowę za zbędną i nadmiernie oficjalną, zwłaszcza jeśli chodzi o podpisy. Ale Harris przekonał mnie, że sygnowanie kontraktu przydawało sprawie powagi. Ilekroć to pomijałem, prawie od razu zaczynałem olewać temat, przyznał. 3 miesiące później, po zrealizowaniu planów na pierwszy kwartał, Harris zaktualizował swoje cele. Zaostrzyły się też konsekwencje. Niedotrzymanie planów dotyczących spożycia węglowodanów i białek wymagało uiszczenia trenerowi opłaty w wysokości $100. A jeśli zapomniał się zważyć, musiał dać żonie $500 na dowolne wydatki. Być może zaś najdotkliwszą karą była ta za pominięcie treningu ze sprintami. Polegała na eleganckim ubieraniu się do pracy do końca kwartału i zakładaniu czapki zespołu z Alabamy, tradycyjnego rywala jego ulubionej drużyny z Auburn. Strategia poskutkowała. Dzięki żonie i trenerowi odgrywających rolę strażników odpowiedzialności oraz kontraktowi nawyku, który precyzował codzienne działania, Harris istotnie schudł. Najlepszym sposobem na to, by złe nawyki przestały sprawiać przyjemność, jest uczynienie ich uciążliwymi w danej chwili. Stworzenie kontraktu nawyku to prosty sposób na osiągnięcie tego celu. Nawet jeśli nie chcesz ustalać takiego kontraktu w pełnej formie, rozważ znalezienie strażnika odpowiedzialności. Satyryczka Margaret Cho codziennie pisze jakiś żart albo piosenkę. Wraz z przyjaciółką postawiły sobie wyzwanie pod hasłem jedna piosenka dziennie i wzajemnie dopilnowują realizacji wyznaczonego celu. Świadomość, że ktoś cię kontroluje, może być bardzo motywująca. Ryzyko kapitulacji albo odkładania jakiegoś zadania na później jest wtedy mniejsze, bo wiąże się z bezpośrednią karą. Jeśli nie będziesz konsekwentny, zapewne zostaniesz uznany za niegodnego zaufania albo leniwego. Nagle okazałoby się, że nie tylko nie wywiązałeś się z obietnicy danej osobie, ale też zawiodłeś innych. Ten proces można nawet zautomatyzować. Thomas Frank, przedsiębiorca z Boulder w Colorado, wstaje co rano o 5:55, a jeżeli mu się to nie uda, program automatycznie publikuje na jego Twitterze informację: jest 6:10, a ja jeszcze nie wstałem, bo mam lenia. Odpowiedz na ten wpis, a otrzymasz $5, pierwszych 5 osób, przy założeniu, że to nie była awaria mojego budzika. Zawsze staramy się pokazać światu od najlepszej strony. Czeszemy się, szczotkujemy zęby i starannie się ubieramy, bo wiemy, że te nawyki zostaną przychylnie odebrane. Chcemy otrzymywać dobre stopnie i kończyć najlepsze uczelnie, aby robić wrażenie na potencjalnych pracodawcach, przyjaciołach i rodzinie. Zależy nam na opiniach innych ludzi, gdyż to pozwala zaskarbiać ich względy. I właśnie dlatego zwerbowanie strażnika odpowiedzialności albo podpisanie kontraktu nawyku jest takie skuteczne. Podsumowanie rozdziału. Odwrotność czwartego prawa zmiany zachowania brzmi: spraw, by było to zniechęcające. Wracanie do złego nawyku jest mniej prawdopodobne, jeśli jest on bolesny albo nieprzyjemny. Dzięki strażnikowi odpowiedzialności działania mogą mieć określoną cenę. Bardzo zależy nam na cudzych opiniach i nie chcemy, by ludzie myśleli o nas źle. W celu obciążenia dowolnego zachowania kosztami społecznymi można sporządzić kontrakt nawyku. Złamanie obietnicy ma wtedy dotkliwe konsekwencje. Świadomość bycia kontrolowanym przez kogoś może być bardzo motywująca.